Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi PISM.
Tu mówi PISM. Ja nazywam się Sara Nowacka i jestem analityczką do spraw państw arabskich Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek Fokusa, gdzie rozmawiamy na temat wybranych zagadnień z analitykami i analityczkami naszego Instytutu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, do których zostało już mniej niż 100 dni. Moim gościem jest więc Melchior Szczepanik, dyrektor naszego zamiejscowego biura w Brukseli, z której zresztą Melchior dziś do nas przybył dosłownie chyba kilka minut temu, jeśli się nie mylę. Dzień dobry, Melchiorze.
Dzień dobry, tak, zgadza się, dotarłem kwadrans temu.
Melchiorze, skoro masz informację, że tak powiem, z pierwszej ręki, to chciałabym zacząć właśnie może od takiego podsumowania tego, jakie wątki grają teraz takie pierwsze skrzypce w kampaniach wyborczych do Parlamentu Europejskiego, no i jak te wątki też przekładają się na to, które partie mają szansę najwięcej na nich ugrać, używając takiego może prostego języka.
Przede wszystkim bardzo dobrze, że powiedziałaś w kampaniach, bo to nie jest jedna kampania, tylko to jest kilka kampanii, bo wciąż wybory do Parlamentu Europejskiego, ich wymiar europejski jest jednak, powiedziałbym, trochę drugoplanowy. Te poszczególne kampanie w państwach członkowskich toczą się trochę wokół kwestii krajowych i one oczywiście w różnych państwach członkowskich są różne. Wątki europejskie od czasu do czasu się pojawiają, w niektórych państwach bardziej, w innych mniej, ale jednak są drugoplanowe. Natomiast ja chciałbym jednak na tych wątkach europejskich się skoncentrować i może zacząć od partii czy nurtów politycznych, tak szerzej mówiąc, które mają szansę według sondaży najwięcej zyskać w tych wyborach, to znaczy partii, które można scharakteryzować jako eurosceptyczne, rozumiejąc to pojęcie dość szeroko, to znaczy od takich eurosceptycyzmu miękkiego, nie będącego jakimś drastycznym odrzuceniem integracji, tylko po prostu krytyczną postawą wobec integracji, aż po eurosceptycyzm bardziej zdecydowany, tak mocno krytyczny, no kwestionujący, powiedziałbym, podstawy integracji, kwestionujący główne zalety płynące z integracji europejskiej. Te partie w Parlamencie Europejskim obecnie są w mniejszości i też w mniejszości pozostaną, ale sondaże sugerują, że ich pozycja będzie jednak silniejsza i one mogą, jeśli sondaże się sprawdzą, to eurosceptycy mogą reprezentować nawet 1/4 posłów do Parlamentu Europejskiego. I oni oczywiście w kampanii podkreślają przede wszystkim fakt, że są taką siłą, która jest w stanie walczyć z establishmentem i kwestionować ten stary porządek w Unii Europejskiej. Są jakąś przeciwwagą dla tych sił centrowych, proeuropejskich, które dominują w Unii od wielu dekad. To jest ich główne przesłanie, że ten głos na nich jest głosem na zmiany, głosem przeciwko rządzącym, a ponieważ sondaże pokazują również, że wielu obywateli Unii Europejskiej nie jest zadowolonych z tego, jak Unia się rozwija i z obecnej sytuacji, no to taka narracja może przynieść korzyści. Teraz przechodząc do dwóch głównych nurtów, czyli centroprawicy i centrolewicy. Jeśli chodzi o partie centroprawicowe, takie liberalno-konserwatywne, chadeckie, to jest nurt polityczny, który w parlamencie ma w tej chwili największą frakcję i najprawdopodobniej największą frakcją pozostanie, to jest to oczywiście obrona status quo i obrona decyzji podejmowanych przez instytucje europejskie i państwa członkowskie, ale jednak też z pewną dozą krytycyzmu. Chadecy już od kilku miesięcy, można powiedzieć, może nawet roku, dość krytycznie wypowiadali się na temat takiego sztandarowego programu Komisji Europejskiej, jakim jest Europejski Zielony Ład. Podkreślali pewne jego wady, podkreślali, że te propozycje Komisji idą trochę za daleko, narzucają pewne zbyt szybkie tempo tej zielonej transformacji. I wydaje mi się, że to będzie bardzo ważny wątek w kampanii centroprawicy. Szczególnie w kontekście protestów rolników, które obserwujemy nie tylko na ulicach Brukseli, ale wielu stolic europejskich. Więc centroprawica stara się właśnie wpisać w ten trend i pokazać, że jest partią właśnie bardzo pragmatyczną, umiarkowaną i właśnie ostrożną i gotową do modyfikacji tych projektów, które ich zdaniem okazały się, no, że te plany komisji okazały się trochę zbyt ambitne, przewidywały po prostu zbyt szybką zieloną transformację.
Ja czytałam wręcz, że to jest taki element taktyki tych partii eurosceptycznych, żeby właśnie podzielić partie centroprawicowe versus powiedzmy centrolewicowe, które zawsze próbowały się jakoś ostatecznie właśnie dogadać, żeby, no tak jak powiedziałeś, bronić trochę tego status quo. No i partie eurosceptyczne po prostu uznały, że jakby formą czy jakimiś wieloma próbami nacisku właśnie stworzą tutaj taką linię podziału, która trochę uniemożliwi ten konsensus w przyszłości.
Tak, można tak powiedzieć. No, jeśli widzimy u ludzi protestujących na ulicach, którzy może nie protestują tylko i wyłącznie przeciwko Zielonemu Ładowi, ale w tych protestach jednak pewien element sceptycyzmu wobec zielonej transformacji jest i widać, że partie eurosceptyczne starają się ten wątek wykorzystać, no to jednak centroprawica jest tutaj w trudnej sytuacji. Trudno im jednoznacznie opowiadać się za zieloną transformacją w obecnej formie. Obawiają się, że to może spowodować, że stracą poparcie wyborców. To nie są tylko rolnicy, to jest na przykład też przemysł, biznes, który ma jednak bliskie relacje z partiami centroprawicowymi. I europejskie stowarzyszenia przedsiębiorców też zgłaszały pewne zastrzeżenia wobec zielonej transformacji. Podkreślają, że te zobowiązania do prowadzenia działalności w taki sposób bardziej przyjazny dla klimatu i środowiska powodują dla nich wyższe koszty, wiążą się też ze zwiększeniem biurokracji, więc tutaj w jakimś sensie centroprawica jest pod ścianą. Z kolei jeśli chodzi o socjaldemokratów, to oni są bardziej zdecydowani w tej obronie Zielonego Ładu, ale też mam wrażenie, że nie chcą tego elementu jakoś szczególnie, może z wyjątkiem zielonych. Socjaldemokraci nie będą może tego poparcia dla zielonej transformacji szczególnie podkreślać. Raczej wydaje mi się, że postawią w kampanii na to, że to lewica jest taką barierą dla eurosceptyków i dla partii skrajnych, że lewica występuje jako taki trochę obrońca społeczeństw europejskich przed tendencjami autorytarnymi, pewnymi ambicjami autorytarnymi, które niektórzy liderzy eurosceptyków jednak prezentują. I oczywiście lewica będzie też próbowała grać na takich szczególnych czy charakterystycznych wątkach, które tradycyjnie wykorzystuje w kampanii, czyli trosce o to, że spada siła nabywcza, mamy wysoką inflację, czyli wielu obywateli Unii Europejskiej w sondażach określa swoją sytuację ekonomiczną jako trudną, podkreślają to, że obawiają się, że ich poziom życia spadnie, więc wydaje mi się, że lewica tutaj będzie starała się z eurosceptykami rywalizować i podkreślać, że też ma jakąś receptę dla osób, które gorzej się odnajdują w obecnych warunkach, czy których warunki życia się w jakiś sposób pogorszyły. No i wreszcie zieloni, którzy są, myślę, w najtrudniejszej sytuacji, oni dość sporo zyskali w ostatnich wyborach i właśnie na tej fali zainteresowania wyborców zmianami klimatycznymi, katastrofą klimatyczną, którą obserwujemy. Ale okazało się, że to poparcie było względnie krótkotrwałe w tym sensie, że jednak w społeczeństwach nie ma takiej determinacji, czy większość społeczeństw nie prezentuje wystarczającej determinacji do tego, żeby za tą troską o klimat poszły jeszcze jakieś działania, jakaś gotowość do wyrzeczeń i poparcie dla zielonych spada. Wygląda na to, że to będzie frakcja, która najwięcej straci, która może stracić około 30-40% mandatów.
Nie bez znaczenia jest pewnie właśnie ten kontekst protestów rolników, o którym już wspomniałeś, który jednak mam wrażenie wśród ludności budzi dosyć dużą, może nie sympatię, ale taką próbę zrozumienia, że jednak to jest ta grupa ludzi, która produkuje coś, co jest zasobem strategicznym i jednocześnie chyba nigdy nie miała jakoś szczególnie łatwo w życiu, w tym sensie, że jest to bardzo ciężka praca. I to może faktycznie grać na niekorzyść zielonych. Ale chciałam przejść trochę może bardziej do personaliów. Chodzi mi tutaj o Ursulę von der Leyen i jej potencjalną reelekcję jako przewodniczącej Komisji Europejskiej. Dosyć długo chyba Ursula von der Leyen zwlekała w ogóle z ogłoszeniem czy potwierdzeniem, bo to chyba wszyscy się trochę domyślali, że tak będzie, ale jakimś potwierdzeniem tego, że będzie rzeczywiście starała się o kolejną kadencję jako przewodnicząca. Jak oceniasz jej szansę na powtórny wybór?
W polityce te kilka miesięcy to czasem jest wieczność, więc wiele się jeszcze może wydarzyć, ale patrząc na obecną sytuację, to myślę, że elekcja Ursuli von der Leyen jest wysoce prawdopodobna. Z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że działania, które podejmowała w ostatnich latach komisja pod jej kierownictwem, są ogólnie oceniane pozytywnie. To nie był łatwy czas dla Unii Europejskiej. Kilka miesięcy po rozpoczęciu działania przez nową komisję wybuchła pandemia. Potem w momencie, kiedy mieliśmy wrażenie, że Unia wychodzi z pandemii, gospodarka unijna odbija, Rosja zaatakowała Ukrainę, co łączyło się między innymi ze wzrostem cen nośników energii, a więc z trudnościami gospodarczymi dla Unii Europejskiej. I w tych warunkach komisja pod kierownictwem von der Leyen poradziła sobie dobrze. No, oczywiście to nie były działania tylko i wyłącznie komisji, ale też komisji we współpracy z państwami członkowskimi, ale jednak komisja jest dobrze oceniana, stworzono fundusz odbudowy, który jest takim zastrzykiem środków finansowych dla państw członkowskich w celu wsparcia odbudowy po tym czasie takiej stagnacji covidowej. Von der Leyen była też bardzo aktywna na rzecz wsparcia Ukrainy, czy opowiadała się zdecydowanie za kandydaturą Ukrainy, za rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, więc to jest też oceniane pozytywnie. No, grała taką rolę szefa komisji, który prowadził umiarkowaną politykę, starał się balansować, tak żeby pogodzić interesy różnych nurtów politycznych, które ją wspierały, bo von der Leyen wywodzi się z chrześcijańskiej demokracji, ale cieszyła się też dość silnym poparciem lewicy i liberałów, czyli dwóch pozostałych głównych frakcji w Parlamencie Europejskim. Jeśli chodzi o to wsparcie lewicowe, no to ono wynikało przede wszystkim z faktu takiej determinacji von der Leyen na rzecz wdrażania zielonej transformacji. Więc ona była takim szefem komisji, który starał się pogodzić różne interesy. Po drugie, nie ma za bardzo jakiegoś poważnego kontrkandydata. Pewnie kilka państw mogłoby jakieś kandydatury przedstawić, ale nie ma osoby, która, przynajmniej w tej chwili wydaje się, że takiej osoby nie ma, która mogłaby poważnie zagrozić Ursuli von der Leyen i jej reelekcja będzie po prostu łatwym wyborem dla państw członkowskich, które unikną dzięki temu jakichś konfliktów, długich negocjacji wokół obsadzenia tego najważniejszego stanowiska w Unii Europejskiej. No i wreszcie po trzecie, reelekcja von der Leyen to będzie też dla liderów państw członkowskich w jakimś sensie pokazanie aprobaty ich własnych działań. Mhm. Oni wybierając ponownie przewodniczącą komisji, no po prostu stwierdzają, że Unia Europejska funkcjonowała skutecznie w ciągu ostatnich lat. Oczywiście były problemy, były trudności, ale ogólnie rzecz biorąc to jest ich aprobata dla działań instytucji europejskich, ale przecież też ich samych, no bo liderzy państw członkowskich przecież kreują wspólnie z komisją, wspólnie z parlamentem politykę europejską. Myślę, że reelekcja von der Leyen jest bardzo prawdopodobna.
To chciałabym cię zapytać o takie, wydaje mi się, chyba dwa największe zagrożenia dla von der Leyen. I zacznę od tego pierwszego, który chyba jest też najbardziej taką, czy taką największą kontrowersją, jaka otacza przewodniczącą, czyli no tak zwany Pfizergate, bo czekamy cały czas na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie, ale no chodzi o to, że Komisja Europejska nie ujawniła wiadomości tekstowych, tak, jakie przewodnicząca wymieniała z szefem firmy produkującej szczepionki, tak, z szefem Pfizera. Ten wyrok jakby mógł w jakimś sensie no, wpłynąć też właśnie na losy kampanii von der Leyen.
Rzeczywiście ten proces negocjowania dostaw szczepionek dla Unii Europejskiej nie był w pełni transparentny i część posłów do Parlamentu Europejskiego, część obserwatorów, dziennikarzy, polityków ma zastrzeżenia co do tego i chciałaby się dowiedzieć więcej na ten temat. Rzeczywiście jest to pewien znak zapytania i tutaj jeśli jakieś nowe informacje ujrzą światło dzienne, które wskazywałyby na to, że von der Leyen w tych bezpośrednich negocjacjach z szefem Pfizera, może z szefami innych firm, które dostarczały szczepionki, w jakiś sposób przekraczała swoje kompetencje, czy nie ujawniała tych informacji, które powinna była ujawnić, to rzeczywiście może jej zaszkodzić, ale ja nie uważam tego za bardzo prawdopodobne. Mam wrażenie, że tutaj, tak oceniając ten proces organizowania szczepionek dla Unii Europejskiej, chyba większość jednak docenia to, że to zostało zorganizowane szybko i sprawnie. W związku z tym na pewne niedociągnięcia proceduralne można zamknąć oczy. To oczywiście zależy od tego, jaka jest skala tych niedociągnięć proceduralnych. Na razie wydaje się, że ona nie jest taka, żeby to dyskwalifikowało kandydaturę von der Leyen. Ale oczywiście jest to pewien znak zapytania.
Tak, ja też w zasadzie obserwując działania von der Leyen mam wrażenie, że ona bardzo jest odporna na wszelkie kontrowersje, które się jej przytrafiają i często w zasadzie się do nich nawet szczególnie nie odnosi i ludzie tak mają taką tendencję do jakiegoś zapominania po prostu o tych właśnie takich kontrowersyjnych kontekstach.
Rzeczywiście tak jest, że o jej w ciągu tych 5 lat udało się uniknąć jakichś poważniejszych kryzysów. Jest na te kryzysy odporna. Jeśli chodzi o jakieś zarzuty, które są formułowane wobec niej, to jest pewien styl przywództwa, który jest jednak bardzo scentralizowany. To jest dość zaskakujące, bo pamiętam, że 5 lat temu, kiedy ona została wybrana w taki dość zaskakujący sposób, to ponieważ nigdy nie była szefem rządu, była jedynie ministrem w Niemczech, to wielu spodziewało się, że ona może nie być silną przewodniczącą komisji. tym bardziej, że miała w składzie komisji takich polityków doświadczonych jak Margarete Vestager czy Frans Timmermans. Czyli było takie oczekiwanie, że ona może być zdominowana przez wiceprzewodniczących. Tymczasem tak się nie stało, a wręcz przeciwnie. Niektórzy zarzucają jej, że właśnie za mało decyzji deleguje, czy za mało decyzji stara się podejmować we współpracy z innymi komisarzami. Trochę monopolizuje władzę i zbyt wiele robi sama. Troszkę zdominowała komisję i liderzy państw członkowskich mogą nie być zachwyceni taką jednak silną osobowością, dość niezależną. Więc to może działać przeciwko niej, ale tak jak powiedziałem, na razie nie widać, żeby pojawiał się jakiś poważny kontrkandydat.
Trudno w ogóle zarzucić na przykład von der Leyen, że nie jest naprawdę bardzo oddana swojej pracy, bo z tego co kojarzę, to krążą takie legendy po Brukseli, że Ursula von der Leyen sypia w swoim biurze najczęściej. No ona jest takim tytanem pracy i też może to może dla państwa jest taka interesująca anegdotka, ale ona robiąc taką karierę, gdzie no, mówi się przecież o niej, że chyba jest najsilniejszą szefową Komisji Europejskiej od czasu Jacques'a Delors, a jednocześnie też wychowała 7 dzieci, więc to naprawdę jest wrażenie no, kobieta orkiestra trochę i taka naprawdę bardzo dobrze zorganizowana postać, pomimo no, właśnie tych wszelkich zarzutów, które na pewno też nie są bezpodstawne. Ale to, o co ci chciałam jeszcze dodatkowo zapytać, bo wydaje mi się, że to może nie jest takie do końca właśnie zrozumiałe dla powiedzmy laików, którzy nie zajmują się polityką na co dzień. Te procedury otaczające właśnie wybory do różnych instytucji europejskich często są dosyć skomplikowane. No i właśnie mówi się, że kandydatura von der Leyen, czy kandydatura na przewodniczącego Komisji Europejskiej nie podlega takim bezpośrednim wyborom, jak wybory do Parlamentu Europejskiego. No ale mimo wszystko to się jakoś ze sobą łączy, w tym sensie, że jeżeli ten Parlament Europejski będzie rzeczywiście miał taki bardziej eurosceptyczny i prawicowy skręt, no to też może wpłynąć na prawdopodobieństwo wyboru Ursuli von der Leyen.
Oczywiście, upraszczając, opisując tę procedurę wyboru przewodniczącego komisji w taki prosty sposób, to można powiedzieć, że kandydata desygnują szefowie rządów i tutaj nie jest konieczna jednomyślność. Oczywiście, żeby pokazać jedność Unii Europejskiej, to Rada Europejska stara się jednak te decyzje podejmować jednomyślnie, ale ona nie jest konieczna, więc jeśli rzeczywiście zdarzyłoby się tak, że wokół jakiegoś kandydata byłby spór, to tutaj wystarczy większość kwalifikowana. A następnie kandydata musi zatwierdzić Parlament Europejski. Więc jednak pozycja parlamentu jest tu słabsza, ponieważ w momencie, kiedy liderzy wyznaczą już jakiegoś kandydata, no to zwykle parlament, czy gdyby parlament chciał odrzucić tę osobę, no to powodowałby kryzys polityczny w Unii Europejskiej, a jednak najczęściej parlamentarzystom zależy na tym, żeby jednak Unia działała sprawnie. Więc tutaj w tej procedurze, którą przewidują traktaty, silniejszą pozycję mają państwa członkowskie, liderzy państw członkowskich. Natomiast wciąż trwa spór między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi o ten proces. Parlament zabiegał o to, żeby nieco zmodyfikować tę procedurę wyboru i żeby w czasie kampanii wyborczej europejskie partie polityczne wystawiały kandydata na szefa komisji, żeby ci kandydaci byli takimi liderami kampanii. To z jednej strony zwiększałoby wpływ frakcji politycznych na wybór przewodniczącego komisji, ale mogłoby też bardziej zainteresować wyborców wyborami europejskimi. No, przede wszystkim dlatego, że te wybory stawałyby się trochę bardziej spersonalizowane, że wtedy wyborcy mogliby mieć wrażenie, że rzeczywiście ich głos decyduje nie tylko o tym, kto będzie miał dominującą pozycję w Parlamencie Europejskim, ale też o tym, kto będzie przewodniczącym Komisji Europejskiej, czyli kto będzie sprawował najważniejsze stanowisko w instytucjach europejskich.
A powiedz mi, a jak ta potencjalna reelekcja von der Leyen wpłynie na podział innych kluczowych stanowisk?
5 temu to, kto będzie przewodniczącym Komisji, długo było zagadką, właśnie dlatego, że Parlament Europejski próbował narzucić, czy frakcje polityczne w Parlamencie Europejskim próbowały narzucić swoich kandydatów. Rada nie kwapiła się do zaakceptowania tych kandydatów, ponieważ broniła swoich kompetencji i chciała udowodnić, że to liderzy mają kluczowy głos. I długo nie wiedzieliśmy, co się będzie działo i ta cała układanka najważniejszych stanowisk była dość skomplikowana. W tym roku wygląda to nieco inaczej, ponieważ tak jak wspomniałem, spodziewamy się, że Ursula von der Leyen będzie ponownie wybrana na stanowisko przewodniczącej komisji. To trochę upraszcza sprawę. Mamy jeszcze dwa takie kluczowe stanowiska, które muszą zostać obsadzone. I to jest stanowisko szefa Rady Europejskiej i wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Czyli tak troszeczkę upraszczając znowu takiego nieoficjalnego ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Te trzy stanowiska są zwykle obsadzane w ramach pewnego pakietu negocjacyjnego i są obsadzane w ten sposób, żeby w jakimś sensie objęły różnorodność Unii Europejskiej, zarówno jeśli chodzi o wpływy polityczne poszczególnych partii politycznych czy frakcji w Parlamencie Europejskim, ale też odbijały różnice polityczne między państwami członkowskimi. Północ, południe, mniejsze państwa, większe państwa. Więc to jest dość skomplikowana układanka. Ona może jest nieco mniej skomplikowana tym razem, ponieważ tak jak wspomniałem, mamy ten jeden element w postaci von der Leyen już niemal pewny. I powiedziałbym, że jeśli chodzi o te pozostałe stanowiska, to prawdopodobnie będzie miało miejsce to, co miało miejsce w roku 2019, czyli że one przypadną dwóm kluczowym, centrowym frakcjom europejskim, czyli socjaldemokratom oraz liberałom, takiej frakcji Renew Europe, w której są partie liberalne, ale też kluczową rolę odgrywa partia Macrona, która nie bardzo chce się określać jako liberalna. Więc można sobie wyobrazić, że szefem Rady Europejskiej ponownie zostanie ktoś z rodziny liberałów, a natomiast wysokim przedstawicielem będzie ponownie reprezentant socjaldemokratów, albo możliwy jest też inny zestaw, to znaczy, że tym razem socjaldemokraci obsadzą stanowisko szefa Rady Europejskiej, a to liberałowie będą poszukiwać kandydata na stanowisko wysokiego przedstawiciela. Jeśli chodzi o tę równowagę między państwami członkowskimi, to spodziewam się, że któreś z tych ważnych stanowisk powinien zająć polityk czy polityczka z państw Europy Środkowej lub państw nordyckich, ponieważ te państwa były niedoreprezentowane w tym poprzednim rozdaniu, w którym z kolei dominowali przedstawiciele Europy Zachodniej i największych państw Unii Europejskiej. Więc otwiera się pewne pole do działania dla państw naszego regionu, dla państw nordyckich. No, też tutaj pewną rolę odgrywa równowaga płci. Zawsze liderzy starają się w ten sposób dobrać te osoby na kluczowe stanowiska, żeby to nie byli tylko mężczyźni, jak to kiedyś było.
No tak. No chociaż jeżeli von der Leyen zostanie znów przewodniczącą.
Tak, a nawet jeśli mogę jeszcze coś dodać, to Politico, czyli takim portalu internetowym dość popularnym, przedstawiającym informacje o Unii Europejskiej, pojawiła się taka spekulacja, że możliwy jest zestaw, w którym na kluczowych stanowiskach byłyby wyłącznie kobiety. To znaczy szefową Rady Europejskiej mogłaby zostać obecna premier Danii, natomiast Kaja Kallas ze Estonii mogłaby obsadzić stanowisko wysokiego przedstawiciela. I jeszcze, jeśli Roberta Metsola byłaby ponownie wybrana na przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, no to wtedy mielibyśmy cztery kobiety na kluczowych stanowiskach.
Bardzo sfeminizowana Unia Europejska. Ale faktycznie tak nawet, kiedy mówiłeś o tym też, żeby reprezentować zarówno, powiedzmy, Europę Środkowo-Wschodnią, jak i Europę Zachodnią, to nawet tak pomyślałam, że może w warunkach, kiedy Ukraina walczy przeciwko rosyjskiej inwazji, faktycznie jakimś logicznym ruchem byłoby znalezienie kogoś na stanowisko wysokiego przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa właśnie z tych państw najbardziej zagrożonych tą sytuacją.
Zdecydowanie tak, ponieważ te wypadki, które zaszły od 24 lutego 2022 roku, no one potwierdzały jednak diagnozy, które przedstawiały te państwa, czyli państwa bałtyckie, Polska, państwa nordyckie, diagnozy dotyczące agresywności Rosji, więc można twierdzić, że taki wybór byłby wyborem logicznym. Pytanie tylko, czy te państwa, którym wciąż zależy jednak na takiej ostrożnej polityce, które obawiają się, że zbyt zdecydowane stanowisko Unii może doprowadzić do eskalacji, czy pozostałe państwa właśnie takie zaakceptują ten wybór?
Na koniec chciałam cię zapytać o frekwencję, bo to chyba, powiedziałabym, nie jest jakiś najbardziej może chwalebny element wyborów do europarlamentu, w tym sensie, że ta frekwencja nigdy nie jest jakaś taka szczególnie wysoka, jeżeli porównać ją do frekwencji w wyborach krajowych. Czy jest jakaś szansa, że ona w tym roku będzie wyższa?
Tak, szansa jest. Rzeczywiście wybory do Parlamentu Europejskiego nigdy nie cieszyły się jakimś wielkim, czy może w ostatnich dekadach nie cieszyły się jakimś wielkim powodzeniem, wielkim zainteresowaniem wyborców. Co zresztą może nie jest zaskakujące, bo wciąż najważniejsze decyzje, te, które mają największe konsekwencje dla życia wyborców, są podejmowane na poziomie państw członkowskich. Więc patrząc na te ostatnie lata, kiedy Polska była członkiem Unii Europejskiej, no to wybory w 2004, 2009 i 2014 roku miały podobną frekwencję. To było 42-45%, więc dość jednak rozczarowująca frekwencja. W ostatnich wyborach 5 lat temu mieliśmy pewien przełom i ta frekwencja to było 50%, więc widać było wyższe zainteresowanie wyborców, większą chęć do udziału, większe zainteresowanie. Mam wrażenie, że pewna polaryzacja jednak sprzyja temu zainteresowaniu, więc myślę, że ten coraz bardziej taki ostry spór między eurosceptykami a partiami, które jednak opowiadają się za kontynuacją, za zacieśnianiem współpracy europejskiej, on powinien służyć frekwencji. To jest jeden z czynników wyższej frekwencji moim zdaniem. Jeśli spojrzymy na badania opinii publicznej, no to one też informują nas o tym, że więcej wyborców niż 5 lat temu jest zainteresowanych sprawami europejskimi. Według badań Eurostatu 57% wyborców czy respondentów zadeklarowało się jako zainteresowani lub trochę zainteresowani wyborami. Też więcej wyborców niż 5 lat temu deklaruje, że wezmą udział. Jesienią zeszłego roku taką deklarację złożyło 68% respondentów. 5 lat temu to było 59%, więc to jest kolejna informacja, która sugeruje, że ta frekwencja może być wyższa. To można jeszcze powiedzieć, że 70% wyborców twierdzi, że działania Unii Europejskiej mają jakieś znaczenie dla ich życia codziennego. Więc to jest też względnie wysoki odsetek i myślę, że ta frekwencja może być wyższa, chociaż nie spodziewałbym się jednak przekroczenia 60%. Raczej to jest, jeśli będzie wyższa, to pewnie o kilka punktów procentowych.
Tym pozytywnym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, Melchiorze.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.
Będziemy jeszcze, myślę, wracać do tematu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ja ze swojej strony właśnie mam taką nadzieję, że takie rozmowy też na przykład zachęcą Państwa do głosowania i też pozwolą jakby mieć taką jak najbardziej doinformowaną decyzję, tak? W sensie pomogą poznać dobrze ten kontekst europejski, który rzeczywiście czasami może być bardzo skomplikowany. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Podcast wyprodukowała Natalia Radulska. Tu mówił PiS.